Jesteśmy w końcówce naszej serii Na początku. Jak do tej pory przewinęło się kilka różnych początków, zaczynając od stworzenia, a więc początku wszystkiego, poprzez początek grzechu, a tym samym początek życia poza rajem. Później był potop i nowy początek, ale początek, który okazał się nie takim nowym początkiem, bo szybko okazało się, że ci, którzy zostali, na nowo odbudowali świat pełen zła. A więc czy nowy początek może coś zmienić? I jak zacząć? Jak budować i co budować, żeby to, co budujemy, przetrwało i miało jakiś sens? Każdy początek niesie ze sobą jakąś nadzieję, niesie nowe możliwości, szanse, że tym razem się uda i będzie lepiej. W końcu nazywa się tym nowym początkiem. I każdy z nas też w życiu potrzebuje nowego początku i nowych początków. Początków, które dają możliwość zbudowania czegoś inaczej, poprawienia, pójścia do przodu, zwłaszcza wtedy, kiedy w swoim życiu natrafiamy na jakąś ścianę. Czasami jest tak, że w naszym życiu sprawy się sypią i po prostu musimy zacząć od nowa. Musimy na nowo zbudować relacje, które zostały zerwane, albo odbudować nadszarpnięte zaufanie, czy też czasami musimy na nowo odbudować i zapłacić za wyrządzone krzywdy. Tak jak młoda dziewczyna, która zmaga się z poczuciem winy, dlatego że została wyrzucona ze studiów, za które płacił jej ojciec. A ona nie przyznała mu się do tego, po pierwsze dlatego, że nie chciała, żeby był rozczarowany, po drugie po prostu bała się o tym powiedzieć. Kiedy jednak ojciec dowiedział się o tym, nie tylko był rozczarowany, ale po prostu poczuł się oszukany. To zatrzęsło ich relacją tak, że została ona całkowicie zerwana, przestali ze sobą rozmawiać. I ona potrzebuje przebaczenia, oni razem potrzebują pojednania. Krótko mówiąc, oboje potrzebują nowego początku i zastanawiają się, jak zacząć, jak to odbudować. Ale czasami jest też tak, że nowy początek jest szansą na rozwój, na pójście do przodu. Nowo rozpoczęta szkoła, nowa praca, przeprowadzka do innego miejsca. To wszystko daje nam jakieś nowe możliwości, szanse na nowy start. A przecież chcemy iść do przodu, chcemy się rozwijać i czerpać z życia jak najwięcej. Każdy z nas trafia w życiu w takie miejsce, że chce zacząć coś od nowa, że chce spróbować czegoś nowego. Pytanie, co jednak, kiedy te nowe rzeczy tylko zapełniają nasze życie aktywnościami, ale tak naprawdę niczego nie zmieniają? Bo po czasie okazuje się, że to, co budowaliśmy, nie przetrwało. Larry King, ikona amerykańskiego dziennikarstwa, w czasie wywiadów nosił swoją charakterystyczną koszulę i szelki, a przed nim stał jego słynny, archaiczny dosyć mikrofon. King przeprowadził 40 tysięcy wywiadów z największymi postaciami tego świata, ze znanymi i sławnymi osobami. Jak nikt potrafił zadawać trafne pytania, a ludzie lubili i po prostu chcieli z nim rozmawiać. Przez 25 lat prowadził swój program na antenie CNN pod tytułem Larry King Live. Można powiedzieć, że jego życie było pasmem sukcesów. Pełne było do tego nowych początków. Larry aż 8 razy żenił się, w tym 2 razy z tą samą kobietą. Kiedy obchodził 20-lecie swojego programu, Larry King Live, na chwilę musiał znaleźć się po tej drugiej stronie mikrofonu. Musiał znaleźć się w innej roli, bo tym razem to on odpowiadał na pytania. Pytania, które zadawała mu Barbara Walters, która przeprowadzała z nim wywiad. W jakimś momencie podczas tych zadawania pytań zadała mu jedno kluczowe pytanie. Czego najbardziej się boisz? Larry King bez zastanowienia, bez większego namysłu odpowiedział szybko śmierci. I to ciekawe, bo choć odniósł wiele sukcesów i przeżył wiele początków, to te początki wcale nie uwolniły go od lęku przed tym, co na końcu. I nie zagwarantowały mu dobrego końca. Być może to, co robił, wcale go nie przygotowało dobrze na ten koniec. I okazuje się, że on też potrzebuje nowego początku. Ale niezależnie w jakiej sytuacji, gdzie w życiu jesteśmy, z jakich powodów potrzebujemy nowego początku, to każdy z nas staje przed tym samym pytaniem. Jak zacząć, żeby dobrze skończyć? Jak budować i co budować w swoim życiu, żeby przetrwało to, żeby ta budowla mogła się ostać? W Księdze Rodzaju, którą właśnie w naszej serii badamy i czytamy, w 11 i 12 rozdziale czytamy historię dwóch początków, dwóch różnych początków i dwóch różnych pomysłów na ten początek. Oto pierwsza z nich. Cała ziemia miała jeden język i używała jednakowych słów. Podczas swojej wędrówki ze wschodu ludzie dotarli do równiny w kraju Shinear i tam się osiedlili. Tam też uradzili, chodźmy, zacznijmy wyrabiać i wypalać cegłę. W ten sposób zaczęli używać cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Następnie postanowili, chodźmy, wybudujmy sobie miasto z wieżą, która sięgałaby nieba. Nadajmy sobie jakieś imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Pan natomiast stąpił, aby przyjrzeć się miastu oraz wieży, które budowali ludzie i powiedział, oto jeden lud, wszyscy posługują się tym samym językiem, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Chodźmy, stąpmy tam i pomieszajmy im języki, tak aby jeden nie rozumiał mowy drugiego. W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej ziemi i tak przestali budować miasto. Dlatego właśnie nazwano je Babel. Pan pomieszał tam język mieszkańcom ziemi i stamtąd rozproszył ich po całej jej obliczu. Myślę, że każdy z nas kiedyś słyszał tę dziwną historię, którą kojarzymy z tego, że kojarzymy ją jako początek powstania wielu różnych języków na świecie. Po potopie ludzie zaczęli nadal się rozmnażać, zapełniać ziemię i w poszukiwaniu nowego, dobrego miejsca na nowy początek przywędrowali do krainy Shinear, znajdującej się w południowej Mezopotamii. Mówili wtedy wszyscy jednym językiem i skrzyknęli się, że czas zacząć coś nowego, że trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Jak czytaliśmy, był to też czas wielkiego postępu technologicznego, ponieważ to właśnie tam i wtedy zaczęto wypalać cegłę, z której mogli zbudować to miasto i to wieże oraz zaczęli używać smoły zamiast zaprawy. I ten właśnie rozwój umożliwił im nowy początek, który oznaczał dla nich zbudowanie miasta i zbudowanie wieży. Jednak kiedy zabrali się do pracy i ta wieża pięła się w ich oczach, pięła się w górę, przychodzi Bóg i psuje im całą tę zabawę. Wprowadza niezłe zamieszanie. I to właśnie od tego słowa zamieszanie, pomieszanie bierze się nazwa wieży, Babel, a więc pomieszanie. Miesza im języki i uniemożliwia im dalszą pracę. do tego rozprasza ich po całej ziemi. Czemu ich nowy początek nie podobał się Bogu? Ponieważ ludzie po raz kolejny próbują wziąć sprawy w swoje ręce i sami zbudować nowy, lepszy świat. A przy tym zupełnie nie zwracają uwagi na Boga. Tak jak to miało miejsce na przestrzeni wieków, kiedy ludzie wielokrotnie myśleli, że sami potrafią ulepszyć albo naprawić świat poprzez swoje umiejętności, swój rozwój, poprzez rozwój techniki, poprzez nowe technologie. Kiedyś wierzono, że te nowe technologie, te maszyny, cała mechanizacja może sprawić, że na ziemi nie będzie już ubóstwa, nie będzie głodu. Jednak jak wiemy, efektem tego rozwoju jest to, że jest jeszcze większe ubóstwo i są miliony głodnych ludzi. Inni natomiast upatrują tego nowego początku w różnego rodzaju systemach politycznych. Myślą, że wystarczy tylko lepiej się zorganizować, wybrać odpowiednie osoby, które nami pokierują, zjednoczyć się w taki lub w inny sposób. Jednak już również doskonale wiemy, jak sprawdziły się różne systemy polityczne, jak choćby faszyzm czy komunizm. Czytamy, że w naszej historii ludzie skrzyknęli się, aby zbudować miasto, które da im bezpieczeństwo i nie pozwoli się rozproszyć oraz chcą zbudować wieżę, która będzie sięgać nieba i która da im imię, a więc sprawi, że będą znani, że będą sławni. Szukają więc z jednej strony dla siebie bezpieczeństwa oraz uznania w oczach innych. Myślę, że pod tym względem aż tak bardzo się od tych ludzi nie różnimy. Bo nie wiem, czy jest osoba na tym miejscu, która nie szukałaby poczucia bezpieczeństwa i nie pragnęłaby uznania w oczach innych ludzi. I samo w sobie ta chęć posiadania bezpieczeństwa i poczucia znaczenia i uznania w innych oczach nie są niczym złym. Problemem jest to, gdzie tego szukamy. Często, aby zdobyć to, czego chcemy, bierzemy sprawy w swoje ręce i sami chcemy budować swoje życie. Czasami może nam się wydawać, że jeśli tylko będziemy mieli odpowiednio duże konto, odpowiednio gruby portfel, to możemy sobie to bezpieczeństwo kupić, bo przecież możemy kupić sobie mieszkanie, dom, które dadzą nam poczucie bezpieczeństwa, zapewnią nam jakąś godną przyszłość. A uznania coraz częściej szukamy, stwarzając pozory i chwaląc się naszym życiem. Często używamy teraz do tego nowych technologii mediów społecznościowych. Okazuje się, że nie wystarcza już tylko mieć. Samo posiadanie rzeczy, domu, auta, grubego portfela przestaje dawać nam satysfakcję, więc zaczynamy szukać jej gdzie indziej, w komentarzach, w lajkach osób, które mogą się zachwycić, mogą skomentować i podziwiać to, w jaki sposób budujemy swoje życie i co w naszym życiu osiągnęliśmy. W dzisiejszych czasach ludzie nadal budują różne wieże Babel. Jedną z takich wież jest na przykład świecki humanizm, który przybiera różne formy wtedy, gdy ludzie myślą, że ewoluują i sami zmieniają świat na lepszy. Czym jest ten humanizm? Jest to zasadniczo przekonanie, które ignoruje Boga. Twierdzi, że to ludzkość, a nie Bóg jest najważniejszą częścią wszechświata. Humaniści nie zaprzeczają wcale istnieniu Boga, po prostu twierdzą, że Bóg nie ma znaczenia, że się nie liczy. Mówią, że my ludzie decydujemy o naszej moralności, że nie potrzebujemy, żeby nam Bóg pokazał, co jest właściwe albo nie, tylko na swoich doświadczeniach, na swojej wiedzy sami możemy dojść do tego, co jest naszą moralnością, co jest dobre, co jest nie. Zamiast zwracać się do Boga o te standardy, sami je ustalają. Humaniści twierdzą również, że Bóg nie może nam powiedzieć, jaki jest cel lub sens naszego życia. Manifesty humanistyczne są deklaracjami niezależności od Boga i głoszą: my jako istoty ludzkie kontrolujemy nasze przeznaczenie. Będziemy winni za nasze błędy i weźmiemy zasługę za osiągnięcia. Jeśli będziemy ciężko pracować, jeśli będziemy pracować razem, nic nie powstrzyma nas od osiągnięcia tego, co chcemy osiągnąć. I to wcale nie są manifesty budowniczych wieży Babel, chociaż tak brzmią, na takie wyglądają, ale są to manifesty ludzi XX i XXI wieku. Być może takie poglądy humanistyczne są dalekie od twoich poglądów, to jednak okazuje się, że często w życiu budujemy swoje wieże Babel i zachowujemy się podobnie jak ludzie z dzisiejszej historii. Dlatego, że przestajemy zwracać uwagę na Boga i na to, czego On chce dla naszego życia. W pierwszej części dzisiejszej historii w ogóle nie czytamy o Bogu. Dlatego, że to miasto i ta wieża wcale nie była jego pomysłem, nie była jego planem, a nawet była sprzeczna z tym, co kilkukrotnie powiedział wcześniej w Księdze Rodzaju, o tym, żeby ludzie szli na cały świat, żeby się rozproszyli i napełniali całą ziemię. A więc to miasto i ta ziemia nie była jego pomysłem, a była pomysłem ludzi, którym wydaje się, że mogą zbudować nowy, lepszy świat i nie potrzebują do tego Boga. Wydaje im się, że sami mogą zapewnić sobie bezpieczeństwo i uznanie w oczach innych. Nie robią tego ani w imieniu Boga, ani po to, żeby imię Boga było chwalone czy wywyższane, ale robią to dla chwały swojego imienia. Jak czytamy, Bóg jednak nie ma z tym nic wspólnego. Czytamy, że schodzi na ziemię, żeby zobaczyć, co się tam dzieje. Co nie znaczy, że Bóg, będąc w niebie, nie wie, co się dzieje na ziemi, ale to oznacza to, co nam narrator komunikuje, że to, że po pierwsze Bóg nie był inicjatorem tego projektu, skoro schodzi tam zobaczyć, co oni wyrabiają. Po drugie, pokazuje to, jak oni byli dalecy do osiągnięcia swojego celu. Celu, którym było to, żeby wieża sięgała nieba, a tu czytamy, że Bóg musi zejść nisko do nich, na dół, żeby zobaczyć w ogóle, co oni tam robią. A kiedy schodzi, to czytamy, że miesza im języki, tak że przestali się rozumieć i rozprasza ich po całej ziemi, w końcu wypełniając polecenie Boga, aby zaludniali całą ziemię. Nasz tekst mówi o tym, że Bóg pomieszał ludziom języki, ponieważ nie będzie dla nich nic niemożliwego, jak czytamy, jeśli będą działać w jedności. A to oznacza, że razem naprawdę mamy wielki potencjał w czynieniu dobra, ale też w czynieniu zła. Nie jesteśmy nieograniczeni, chociaż lubimy o sobie tak myśleć. Lubimy myśleć, że wszystko możemy, że dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Budujemy swój własny świat, który często na końcu zmienia się po prostu w kupę gruzu, w ruinę. Szukamy poczucia bezpieczeństwa w tym, co mamy, ale to jest złudne poczucie bezpieczeństwa, bo przecież wszystko to, co mamy, możemy w jednej chwili szybko stracić. Szukamy uznania w oczach innych, chwaląc się swoimi osiągnięciami, ale później okazuje się, że nasze osiągnięcia nie mają żadnego znaczenia w kontekście wieczności. Dlatego Bóg czasem musi przyjść i przerwać nam to, co robimy, przerwać nasze plany i zburzyć to, co w swoim życiu zaczęliśmy budować. Po to, aby stworzyć nasz świat lepszym i móc w nim zbudować swoją budowlę. Czy to, co Bóg robi, jest zatem aktem sądu, czy aktem łaski? Tak naprawdę jednym i drugim. Bóg zburzył to, co budowali, zanim całkowicie się w tym pogrążyli. Każdy sąd przed tym sądem ostatecznym jest tak naprawdę aktem łaski, bo daje nam szansę na nowy początek. Kiedy wszystko się posypało, ludzie uświadomili sobie, że nie są ograniczeni. Tak to jest, że im szybciej jako ludzie uświadomimy sobie, że to, czym się chlubimy i to, w czym pokładamy swoje bezpieczeństwo, nie jest nic warte, tak naprawdę tym dla nas lepiej. Ktoś kiedyś powiedział, że największą tragedią nie jest to, że szybko umieramy, tylko że często tak późno naprawdę i prawdziwie zaczynamy żyć. Dlatego Bóg czasem przychodzi i pozwala, aby to, co zbudowaliśmy, po prostu się posypało. Wygląda więc na to, że budowanie własnego życia w oparciu o swoje własne pomysły, branie spraw w swoje własne ręce, samodzielne budowanie swojego życia wcale nie jest dobrym pomysłem na nowy początek. Bo jeśli nie zwracając uwagi na Boga, sam będziesz budował swoje życie, próbując znaleźć bezpieczeństwo i uznanie, to w którymś momencie twoja budowla zamieni się w ruiny. Jaki jest więc dobry początek? Jak budować i co budować, żeby przetrwało to próbę czasu? W kolejnym rozdziale tej księgi znajdujemy inną historię. Historię, która już od pierwszych słów zaczyna się zupełnie inaczej. Czytamy tak. Pan powiedział do Abrahama: wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swojego ojca i idź do ziemi, którą ci wskażę, a wywiodę z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił. Rozsławię twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił błogosławiącym tobie, a gardzących tobą przeklnę i będą błogosławione w tobie wszystkie plemiona ziemi. Abram wyruszył więc, tak jak mu polecił Pan, a poszedł z nim również Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Zabrał ze sobą Saraj, swoją żonę, oraz Lota, swojego bratanka. Zabrał też cały dobytek, który zgromadził, oraz służbę nabytą w Haranie. Wyszli, aby pójść do ziemi Kanaan. Tam też w końcu przybyli. Abram przeszedł Kanaan, aż doszedł do miejscowości Sychem, do dębu More. W kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy. Pewnego razu Abramowi ukazał się Pan. Ziemię tę, obiecał, dam twojemu potomstwu. Wówczas Abram zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. Stamtąd Abram przeniósł się w kierunku góry na wschód od Betel. Tam rozbił swój namiot. Betel miał po stronie zachodniej, a Aj po stronie wschodniej. Zbudował tam również ołtarz Panu i wzywał imienia Pana. Potem Abram powędrował dalej i dotarł aż do Negebu. Ta historia zaczyna się inaczej, bo już jej pierwsze słowa Pan powiedział do Abrama wskazują na to, że w przeciwieństwie do poprzedniej to nie był pomysł ludzi, ale to był plan Boga. A w tym planie przychodzi do człowieka o imieniu Abram, którego żona Saraj nie może mieć dzieci. Abram nie chciał budować miasta, dlatego że mieszkał w mieście, najpierw w Ur Chaldejskim, które było jednym z największych i najnowocześniejszych miast w tamtym czasie. Były tam fortyfikacje, nawet kanalizacja, której nie posiadały nawet niektóre z miast europejskich jeszcze w średniowieczu. A potem zamieszkał w innym mieście, w mieście Haranie, o którym czytamy, gdzie były żyzne ziemie i krzyżowały się ważne szlaki handlowe, co dawało możliwość dostatniego życia, poczucia bezpieczeństwa. Jednak Bóg przychodzi do niego i komplikuje mu to jego spokojne, bezpieczne i dostateczne życie, ponieważ każe mu wyjść ze swojej ziemi i od swojej rodziny. Trzeba opuścić miasto, poczucie bezpieczeństwa oraz prestiż, które one dają, i ruszyć do ziemi nieznanej, do ziemi, w której ma mieszkać jak tułacz w namiotach. Ale Bóg przychodzi i nie tylko daje mu zadanie, nie tylko coś mu każe, ale też daje mu obietnicę. Bo Bóg obiecał Abrahamowi, że da mu jego własną ziemię. Nie ziemię, którą on sobie wybierze, którą znajdzie, tak jak budowniczowie wieży Babel, ale ziemię, którą wybrał mu Bóg. Co więcej, obiecuje mu, że uczyni z niego wielki naród i rozsławi jego imię i będzie mu błogosławił, także on będzie błogosławieństwem dla innych. Że w nim będą błogosławione wszystkie inne plemiona ziemi. Budowniczowie wieży Babel chcieli zbudować sobie miasto i wieżę, aby nie rozproszyć się po całej ziemi, aby zbudować, stać się narodem. A oto Bóg przychodzi do 75-letniego Abrama, którego żona nie może mieć dzieci i wyprowadza go z miasta. I obiecuje mu, że uczyni z niego wielki naród. Budowniczowie wieży Babel pragnęli nadać sobie imię, które będzie się wyróżniało, które będzie znane. Chcieli, aby to imię miało znaczenie. Bóg jednak mówi do Abrama, że on sam rozsławi jego imię. W końcu oni budowali miasto i wieże dla swojej chwały, dla swojej korzyści. A Abram budował ołtarze Panu po to, aby tam oddawać Jemu chwałę. Czy widzimy różnicę pomiędzy tymi dwoma początkami? Pomiędzy tymi dwoma pomysłami na nowy początek? W pierwszym ludzie sami chcieli wziąć sprawy w swoje ręce, chcieli zbudować lepszy świat. Sami chcieli zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa, poczucie znaczenia. Chcieli wzbudzić podziw w oczach innych. To, co robili, robili sami dla siebie, dla swojej chwały. Ale jak czytamy, to wszystko się posypało. Jednak to, co budowniczowie wieży Babel chcieli osiągnąć własnym wysiłkiem, Abram tak naprawdę dostał za darmo. I to się nazywa Boża łaska, niezwykły Boży dar. Kiedy niezwykły Bóg wkracza w życie zwykłych ludzi i zaprasza ich, żeby stali się częścią Jego planu, Jego historii, Jego budowli. Ale to zaproszenie wymaga zaufania, to zaproszenie wymaga posłuszeństwa. Bo Abram musiał zostawić to, co miał. Zamiast szukać uznania w oczach innych, zamiast opierać poczucie bezpieczeństwa na tym, co posiadał, musiał zostawić, co miał i zostać wędrowcem, ufając, że Bóg faktycznie spełni swoją obietnicę i spełni swój plan. Musiał uwierzyć, że zostaną rodzicami, mimo że jego żona w podeszłym wieku nie mogła mieć dzieci. Abram zamiast żyć dla siebie postanowił żyć dla Boga i postawić go na pierwszym miejscu. A Bóg nadał jego życiu sens i dał mu cel i pozwolił osiągnąć rzeczy, które wykraczały poza jego możliwości, które zapewne wykraczały nawet poza jego jakiekolwiek marzenia. Maria Alvarez, dziennikarka New York Post, w lutym 2012 roku napisała artykuł, w którym opisała, jak po 93 dniach gaszenia pożarów w miejscu, gdzie stały dwie wieże w mieście Nowy Jork. Na zgliszczach znaleziono jedną kartkę z Biblii, która jakimś cudem przetrwała. Była to właśnie historia wieży Babel. Ci, którzy ją znaleźli, stwierdzili, że to znak, że Bóg ciągle nad nimi czuwa. Kiedy jednak myślę o tym znalezisku, to moim zdaniem jest to przypomnienie, że nic, co sami budujemy, nie przetrwa i nie trwa wiecznie. Dwie wieże były centrami finansowymi, najwyższymi budynkami w tamtym czasie i chlubą, symbolem zasobności oraz bezpieczeństwa. A więc jeśli naszym fundamentem bezpieczeństwa i naszą chlubą jest coś inny lub ktoś inny niż Bóg, to prędzej czy później się zawali. Ludzie sami swoimi sposobami nie są w stanie tak naprawdę zmienić świata na lepsze. I sami nie są w stanie właściwie rozpocząć na nowo. Dlatego każdy z nas stoi przed wyborem i możliwością nowego początku. Każdy z nas może w życiu budować jedną z dwóch wieży. Twoją własną wieżę, która jest twoim pomysłem i ma zaspokoić twoje bezpieczeństwo i twoje poczucie ważności, twoje pragnienia. Ale jeśli tak, to prędzej czy później zobaczysz ruiny. Albo jesteś posłuszny Bogu i to On buduje wieżę w twoim życiu. Wieżę, która ma wieczne znaczenie. Możesz pracować tylko nad jedną z nich. A więc czy jesteś posłuszny Jego woli, czy realizujesz swój plan? Czy to, co masz, należy do ciebie, czy należy do Boga? Czy budujesz swoje własne królestwo, czy będziesz sługą w Jego królestwie? Zamiast budować życie po swojemu, bądź posłuszny Bogu, a On da ci nowy początek i zacznie budować je według swojego planu.